Zostali znalezieni na 10 metrach w odległości kilku metrów od siebie, więc najprawdopodobniej było tam ratowanie życia sobie nawzajem.
Pracujemy za najniższą krajową, więc to też jest związane z tym, że czasami brakuje też na chleb.
My dbamy o te łódki sami, o cały nasz sprzęt dbamy tak naprawdę sami. Niejednokrotnie noce są zarwane. Łódki coraz szybciej pływają, a niestety przez to, że nasz sprzęt się starzeje, to pływa coraz wolniej.
Na wodzie każdego dnia przebywa takiej, bym powiedział, średniej wielkości miasto, a w tym takim średniej wielkości mieście może zdarzyć się wszystko.
Nie daj Boże jakaś awaria przy dopłynięciu do poszkodowanego, no to już można powiedzieć, że krzyżyk.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Giga promocja minus 20% na All Nutrition. Użyj kodu 0 i zgarnij rabat na swoje ulubione produkty.
Proste, że majówka na bogato. Na bogato, bo z Zen oszczędzisz dokądkolwiek wyjedziesz.
Nie zwlekaj, kup bilet na kongres 0 już dziś. Promocyjne ceny biletów tylko do majówki lub do wyczerpania puli.
Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy w dość nietypowym miejscu. Dyspozytornia Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Giżycku. Chciałbym opowiedzieć tutaj jedną z bardziej absurdalnych historii. Historii o nas, o naszym państwie. Historii, w której ratownicy muszą wyprzedawać swój sprzęt, żeby móc dalej pływać i ratować. Wyobraźcie sobie, płyniecie wielkim luksusowym jachtem, wartym grube miliony, po jeziorze na przykład Kisajno. Środek sezonu, słońce, woda, drinki z palemką, jest idealnie. Aż nagle zbierają się ciemne chmury, biały szkwał, wiatr zrywa rzeczy z pokładu i nagle następuje potężne uderzenie. Wpadacie na podwodny głaz, o którym nie mieliście pojęcia, bo nikt go nie oznakował. Jacht tonie, wy wypadacie do wody, panika. Potrzebujecie pomocy na wczoraj, można powiedzieć. Woda nie zna litości. Akcja ratownicza w górach potrafi trwać godzinami. Na wodzie są to minuty. I skąd pomocy? Oczywiście od ratowników. Oczywiście. To oczywiste, że są. Zawsze byli. Płyną po was ratownicy, którzy za to, że często nawet ryzykują życie, dostają najniższą krajową. Faceci, którzy po 12-godzinnym dyżurze muszą dorabiać, nie wiem, na budowie, na karetkach pogotowia, czy jakkolwiek inaczej. I właściwie po co? Żeby pomiędzy tymi jachtami zachować resztki godności. Ale żeby w ogóle mieli do was czym dopłynąć, ich szef, prezes całej jednostki, musiał właśnie wystawić na sprzedaż ich największą łódź ratunkową, RIP 900 Baltic. Dlaczego? Żeby mieć na zapłacenie rachunków za prąd i na te głodowe pensje dla swoich ludzi. 20 kilku ludzi na w sumie 5 baz, na kilkadziesiąt jezior i kanałów o łącznej powierzchni przekraczającej 300 km². Brzmi jak jakiś tani, absurdalny żart. Szczerze mówiąc, chciałbym, żeby tak było, ale nie oszukujmy się, to jest brutalna rzeczywistość mazurskiego, ochotniczego pogotowia ratunkowego. Ci ludzie to są absolutni zapaleńcy. Robią dla nas wszystko. To oni byli pierwsi na miejscu, gdy zginął tragicznie Piotr Starak. To oni wyciągali z wody 4-letnią dziewczynkę na Jeziorze Mikołajskim. Pamiętacie tę sprawę? Rodzice wystawili za burtę córeczkę, żeby mogła się załatwić. A ona wpadła do wody. Oni skoczyli za nią. Dziewczynkę uratowano dzięki kapokowi. Rodzice niestety utonęli. Przy każdej takiej głośnej tragedii, przy każdym zainteresowaniu mediów, ratownicy MOPR mają cichą nadzieję, może tym razem władza nas zauważy. Może ktoś z rządu wreszcie ogarnie, że my tu ratujemy ludzi, a sprzęt nam się sypie. A my już zwyczajnie nie dajemy rady. Tak po prostu, tak po ludzku. Ale światła gasną, a oni zostają z niczym, z ponad 10-letnimi łodziami i z wojewodą, który zamiast pomóc opowiada w mediach głupoty i robi z nich, nie wiem, niegospodarnych roszczeniowców. A przecież każdy może sobie zobaczyć ich, nie wiem, sprawozdania finansowe chociażby na stronie.
I żeby zrozumieć skalę tego absurdu, porozmawiałem z człowiekiem, który na co dzień musi zarządzać tym chaosem i podejmować najtrudniejsze decyzje. Jarosław Sroka, prezes MOPR.
Panie prezesie, jesteśmy tutaj na tle tej łodzi. To jest coraz bardziej znanej łodzi. Łodzi, która może zostać w najbliższym czasie sprzedana. Dlatego, że będziecie zmuszeni do tego, żeby ją sprzedać, po to, żeby pokryć kwestie etatowe, kwestie zatrudnienia pracowników. Czemu w ogóle mamy taką sytuację? Czemu ludzie, którzy przyjeżdżają do tak pięknej krainy, mogą czuć się zagrożeni, tak, niedostateczną ochroną i to nie z waszej winy, tylko z winy po prostu systemu.
Zostaliśmy zmuszeni do sprzedaży tej łodzi, żeby pokryć nasze bieżące wydatki, bieżące funkcjonowanie. Ja powiem tylko tyle, że MOPR, czyli Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, to zatrudnionych na etatach stałych, etatach całorocznych na podstawie umowy o pracę 22 ratowników zawodowych, którzy wokół siebie skupiają tych młodych adeptów sztuki ratowniczej. I żeby pokryć pensje, wypłaty dla tych ludzi, potrzebna jest kwota około 2 milionów złotych rocznie, a przypomnę, że ratownicy mazurscy zarabiają najniższą krajową z małymi dodatkami, a budżet, znaczy może nie budżet finansowania, właściwie współfinansowanie z środków rządowych, które są nam przekazywane w ramach konkursu przez wojewodę warmińsko-mazurskiego, to w tym roku kwota 538 tysięcy złotych plus nasz co najmniej 20% wkład własny finansowy. Także jak zestawimy kwotę ponad 500 tysięcy i jakieś tam jeszcze dotacji z samorządu województwa, a biorąc pod uwagę ilość zatrudnionych ratowników na etatach przez cały rok do kwoty 2 milionów, to troszeczkę nam brakuje. Stąd taka niepopularna decyzja, trudna decyzja, nie ukrywam, że to nie była trudna decyzja, o wystawieniu na sprzedaż tej łodzi, a środki pozyskane, które pozyskamy ze sprzedaży tej łodzi, po prostu przeznaczymy na bieżące funkcjonowanie. Ja wiem, że to wydawać się może kuriozalne, bo to tak jakby wędkarzowi, który wybiera się na ryby, pozbawić go wędki. No bo czym on tą rybę ma złapać? Tak samo tutaj. Ta łódź, która tutaj jest za moimi plecami, to łódź 9-metrowa, łódź hybrydowa, RIB, który potrafi pływać, potrafi sprostać tym wymaganiom tego najgroźniejszego ratownictwa, o ile takich sformułowań można użyć, to chodzi, że ta łódź przy największej fali, największym wietrze, który występuje tutaj, a takie szkwały się na Mazurach zdarzają, ona jest w stanie zapewnić ratownikom, załodze tej łodzi bezpieczne funkcjonowanie, a co za tym idzie, skuteczną pomoc tym wszystkim, którzy tej pomocy w danej chwili na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich potrzebują.
Czyli nie będzie łodzi, ratujemy etaty. A co z bezpieczeństwem? Wspominał Pan, jak rozmawialiśmy wcześniej, o tym, że w szczycie sezonu nawet 60-70 tysięcy osób przebywa na wodzie.
Myśmy robili parę lat temu też taką akcję Ratuj MOPR, ale te wszystkie działania, które podejmują czy samorządowca, bardziej właściwie może władze rządowe na czele z panem wojewodą, to są takie działania jednorazowe, ja to nazywam takie ad hoc, pospolite ruszenie, a to nie rozwiązuje problemu. My pomimo tego, że pracujemy, ratujemy, służymy całorocznie, to ten taki top sezonu to jest oczywiście sezon wakacyjny, czyli lipiec, sierpień, okres Bożego Ciała, gdzie wtedy na Mazurach pływa wszystko, oraz okres majówki. I te finansowanie, które my otrzymujemy, czy to za sprawą strony rządowej, czy samorządowej, z reguły wystarcza na 7 do 8 miesięcy. Czyli łatwo policzyć, że kończy nam się sierpień, na Mazurach jakby sezon troszeczkę zwalnia i wydaje się włodarzom, że ratownicy nie są na Mazurach potrzebni. Niestety tak się nie dzieje. My mówimy, że my zmieniamy tylko ubrania, natomiast naszą służbę pełnimy całodobowo, całorocznie, a o tym świadczą chociażby statystyki, bo jeżeli biorąc pod uwagę tylko tamten rok, to jest 313 wypłynięć, o ile dobrze pamiętam, udzieliliśmy pomocy prawie tysiącom ludzi, także te liczby robią wrażenie. My szacujemy rzeczywiście, że w tym topie pływa na Mazurach kilka, nawet kilkanaście tysięcy różnych jednostek, coraz większych jednostek i zakładając, że na każdej jednostce pływa tylko 4 osoby, a to jest tak, że pływa dużo więcej, to mamy do czynienia z tym, że na wodzie każdego dnia przebywa takiej, no bym powiedział, średniej wielkości miasto, a w tym takim średniej wielkości mieście, tak jak takim jak w mieście, może zdarzyć się wszystko. 22 etaty, to się tam waha, 20, 22, czasami 23. Tak jak powiedziałem wcześniej, ci ratownicy skupiają wokół siebie tą młodzież, dodatkowo zatrudniamy około 30 ratowników, ale to są głównie ratownicy, którzy zabezpieczają plaże, kąpieliska, których też tu mamy parę na Mazurach. I teraz w czym jest jakby szkopuł czy gro tego problemu? My jesteśmy dofinansowani, współfinansowani przez wojewodę i też przez konkurs ogłaszany przez Urząd Marszałkowski. To pokrywa nasz budżet w jakiejś tam jednej piątej, jednej czwartej tego, co powinniśmy dostawać, co powinniśmy zapewnić ratownikom. My cały czas aspirujemy, ja to zawarłem to w projekcie ustawy, którą złożyłem, żebyśmy mogli być dofinansowani bezpośrednio przez ministerstwo ze środków rządowych. To by wtedy pozwoliło na taki spokój, na taką płynność finansową, na to, żebyśmy mogli nasze działania, nasz budżet, to, co robimy, to, co chcemy zrobić, zapewnić na takim stabilnym poziomie, ponieważ te łodzie, które tutaj stoją za moimi plecami, są zacumowane, to są łodzie, uwaga, kilkunastoletnie, a kutry, które tam widzimy, to są kutry, które mają prawie 45 lat. To jest rzecz wręcz chyba niespotykana na skalę europejską czy światową, żeby sprzęt do ratownictwa, który, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, obsługuje, czuwa nad bezpieczeństwem dziesiątek tysięcy ludzi, którzy tu pływają, był tak wysłużony, czyli miał 40 parę lat, a w przypadku tych szybkich łodzi kilkanaście lat, gdzie inne służby, my oczywiście patrzymy z taką pozytywną zazdrością, mogą, czy potrafią, czy mają środki finansowe, żeby ten swój sprzęt wymieniać praktycznie kilkuletni na nowy. I takie kuriozum z wczoraj, nie wiem, czy to, no to pewnie działo przypadku, ale to też pokazuje skalę problemu, z jakim się mierzymy. Ja wczoraj jadąc do ministerstwa, po drodze zepsuł mi się samochód. Samochód operacyjny, samochód służbowy, samochód 12-letni. 4-godzinna przerwa w podróży. Na szczęście udało to się naprawić. Sam koszt naprawy to jest prawie 2300 zł. I też pokazuje sprzęt kilkunastoletni, którym jedziemy. Na szczęście nie do akcji, tylko na spotkanie, ale spotkanie służbowe. Zepsuł się w drodze. Nie chciałbym nawet myśleć, co by się stało, żeby płynąc do kogoś, kto tej pomocy potrzebuje, taka łódź uległa awarii, uległa zepsuciu. A jeżeli chodzi o ratowanie zdrowia i życia na wodzie, w wodzie, różni się to tym od ratowania w górach, że na przykład jak pan, wędrując po górach, o czym pan wspomniał, złamie pan sobie nogę, skręci kostkę, tak, najczęstsze urazy w górach, to może pan na pomoc ratowników czekać pół godziny, godzinę, dwie, trzy, nawet cztery, prawda? Zabezpieczy ktoś to panu, pan sam zabezpieczy, pan czeka. Natomiast jeżeli pan potrzebuje pomocy w wodzie, na wodzie, to ta pomoc musi do pana dopłynąć w ciągu kilku, maksymalnie, zależy od sytuacji, kilkunastu minut, bo inaczej to po prostu skończy się dla pana źle.
Brak stałego finansowania i zmuszanie ratowników do żebrania o publiczne pieniądze w corocznych konkursach to jest zupełny absurd. Zwłaszcza gdy organizacje w górach, takie jak TOPR czy GOPR, otrzymują systemowe wsparcie liczone w dziesiątkach milionów złotych. Skąd ta gigantyczna nieprawidłowość? O tym opowiedział mi żeglarz, mieszkaniec Giżycka i radny wojewódzki Piotr Andruszkiewicz.
Wszyscy, którzy chodzą po górach, dokładnie wiedzą, jak ważną instytucją jest GOPR. No, nikt mi też nie powie, że w górach jest niebezpieczniej niż w wakacje nad wodą. Dlatego domagamy się zmian legislacyjnych, żeby tak samo jak GOPR, który jest finansowany z budżetu państwa, powinno to być funkcjonujące w ten sam sposób, pod opieką państwa, ponieważ zagwarantują nam bezpieczeństwo na wodzie. To, że MOPR jest w Giżycku, to nie jest dla nas luksus, tylko to jest konieczność. Ogromny ruch, ogromne zapotrzebowanie, ogromny potencjał Mazur, z roku na rok zwiększająca się liczba jednostek pływających. Jedzie się na Mazury, widzimy bardzo dużo ogłoszeń, łodzie bez patentu. Sprawia to, że ludzie przyjeżdżają popływać, relaksować się, nie zawsze potrafiający, że znający ten teren. Tego typu jednostki są konieczne, niezbędne, są profesjonalnie przygotowane i ryzykujemy naprawdę bardzo dużo, że ktoś kiedyś nie zdąży na czas.
Naucz się inwestować z aplikacją inwestycyjną XTB. Teraz, otwierając konto z kodem 0, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw.
To teraz zobaczymy tą łódź, która ma być sprzedana właśnie po to, żeby ratować etaty ratowników, którzy mają nas ratować na Mazurach.
Wszystkie takie najtrudniejsze akcje to są związane z tym, gdzie niestety pomimo naszych potężnych wysiłków nie wszystkich da się uratować. Niestety takie rzeczy zostały nam w pamięci i to jest największym obciążeniem. Dlatego też musimy mieć odpowiedni sprzęt, który nie jest wyeksploatowany, który jest bardzo szybki i przede wszystkim są potrzebne pieniądze do tego, żeby ratować ludzi. Pamiętajmy, że sam sprzęt nie ratuje, są potrzebni do tego ludzie, a żeby utrzymać ludzi, trzeba mieć na to odpowiednie finansowanie.
No właśnie, ludzie, ja to zapytam, no to jest trudne pytanie, które trzeba zadać, bo ja słyszałem o najniższych krajowych dla ratowników MOPR. Jak się udaje po prostu pełnić misję, tak? To jest ponad 300 km kwadratowych jezior, które macie zabezpieczyć. W głównym sezonie 66-70 tysięcy ludzi na wodzie, a wy za najniższą krajową.
to jest też związane z pasją. Ja jestem w zawodzie już 26 lat, więc my nie przekładamy tego, że my pracujemy za pieniądze. My pracujemy po to, żeby jak najbezpieczniej było na Mazurach. Dlatego też pracujemy w systemie 24-godzinnym, żeby przez cały dzień, przez całą dobę nieść pomoc tym osobom, które są zagrożone utratą życia lub zdrowia. A tak jak mówisz, no, pracujemy za najniższą krajową, więc to też jest związane z tym, że czasami brakuje też na chleb.
I tak przepływacie obok tych jachtów wartych 10 baniek i co wtedy? Jaka jest wtedy myśl?
Że ktoś jednak te pieniądze posiada.
Różnice majątkowe to jedno, ale prawdziwy ciężar tej pracy jest całkowicie niewidzialny dla gości Mazurskich Jezior. To są godziny prac serwisowych i przygotowań. To jest przemęczenie i frustracja. I ten stary jeszcze działający sprzęt.
Musimy niestety poświęcić swój wolny czas, mimo że dzień wolny od pracy, no to sprzęt trzeba przygotować. My dbamy o te łódki sami, o cały nasz sprzęt dbamy tak naprawdę sami. Niejednokrotnie no, noce są zarwane, żeby po jakiejś drobnej czy większej awarii sprzęt doprowadzić do porządku.
I tutaj trzeba przypomnieć, że właśnie ta łódź, największa łódź, należy do tych, które są najlepiej wyposażone. 9-metrowy RIB Baltica. Może ktoś zechce ją kupić?
Łódka jest wyposażona w dodatkowy sprzęt, który pomaga nam w dotarciu do osób poszkodowanych. Jesteśmy wyposażeni w pełną nawigację. Mamy tutaj mapę, mamy tutaj batymetrię jeziora. Możemy sobie przyłączyć jeszcze dodatkowo na czynności nocne, bo łódź jest wyposażona w kamerę termowizyjną, więc tak to wygląda. Wszystkie warunki, które są na Mazurach, czy to jest dzień, czy to noc, jesteśmy w stanie dopłynąć do miejsca tam, gdzie osoby są poszkodowane. Tak jak my sobie czasami żartujemy, w ciągu dnia to każdy popłynie. W nocy jest to perspektywa całkiem inna. Trzeba już mieć ogromne doświadczenie, żeby poruszać się w nocy po jeziorach. Dlatego też wspomagamy się niejednokrotnie kamerami termowizyjnymi, bo na Mazurach jest tak jak w górach. Pogoda potrafi się zmienić w przeciągu 5 minut. Tak jak teraz może być piękna, słoneczna pogoda. Może przyjść ulewa, że nie widać 10 metrów do przodu. Rano są bardzo gęste mgły, gdzie nie widać totalnie nic. To więc to też nam pomaga w nawigowaniu się. Także sprzęt, który my tutaj na tej łódce mamy, posiadamy, jest najwyższej jakości. Tylko tak jak mówiliśmy, łódki czy też jednostki same nie pracują. Do tego są potrzebni ludzie wyposażeni w sprzęt, którzy się na tym potrafią. Znają cały szlak Wielkich Jezior Mazurskich, a bez ludzi ta łódka sama pływać nie będzie.
No właśnie, sprzęt to jednak sprzęt, a ludzie? Jedną z najbardziej uderzających rzeczy jest to, że mimo tak wielu wyrzeczeń cały czas trzeba kombinować, czy starczy do pierwszego. I czy chociażby rodzice jeszcze dadzą radę pomagać spinać domowy budżet? O ile są oczywiście rodzice.
Trzeba mieć przede wszystkim wsparcie rodziny. Gdyby nie to, jak ja byłem mały i dorastałem tutaj na tej bazie, gdyby nie wsparcie mojej rodziny, mamy tata, dziadek dużo tutaj pomogli. Nawet dowożąc, przyjeżdżając nawet na obiady, bo niestety taka sytuacja jest u nas, że no, gdybyśmy mogli, to byśmy nawet obiady dla siebie jakieś załatwili, ale to już są postronne rzeczy. No niestety tutaj wsparcie rodziny i przede wszystkim wyrozumiałość rodziny, bo dużo czasu spędzamy przede wszystkim w pracy w okresie letnim, gdzie dzieci, gdzie żony dużo muszą wyrzeczeń mieć, żeby tak naprawdę trwać w tym razem z nami.
Muszę przyznać, że chłopaki są naprawdę twardzi. Mimo wszystko trwają, mimo wszystko deklarują, że będą walczyć do końca. Zwłaszcza, że walka właściwie toczy się cały czas. Walka o czas, o każdą minutę, bo jak powtarzają, woda nie czeka.
Ogólny zamysł od samego początku naszego stowarzyszenia był taki, aby ratować tych ludzi. Pamiętajmy, że osoba, która zniknie nam pod wodą, uśredniając, po 4 minutach już może mieć pierwsze zmiany neurologiczne, także no tutaj czas się liczy przede wszystkim.
Ale czas niestety wielu wspomnień nie zaciera. Są akcje, które zostają z ratownikami do końca życia. Akcje i ludzkie dramaty, które się pamięta właściwie na zawsze.
Nie trudno sobie wyobrazić, że to chodzi o dziecko. Jezioro Mikołajskie, dzień zaczyna się spokojnie, powoli się rozwiewa, wiatr narasta, powoli się spodziewamy pierwszych akcji technicznych, bo to takie pewne, że zaraz ktoś w trzcinach, ktoś sobie nie poradził, mielizna została znaleziona. Więc dzień zaczynał się spokojnie, natężenie wiatru wzrastało, niestety widzieliśmy dużo jednostek, które już dawno nie powinny być na wodzie. No i zdarzyło się tak, że cała rodzina wypłynęła przy tych warunkach jednostką wynajętą na promenadzie w Mikołajkach. Na szczęście dziecko było zabezpieczone kamizelką ratunkową. Rodzice niestety nie. Podczas tej złej pogody dziecko wypadło za burtę. Tata wskoczył najprawdopodobniej, z tego co wiemy, za dzieckiem. Następnie najprawdopodobniej matka wskoczyła. No i niestety znaleźli dziecko w toni osoby znalazły dziecko, osoby postronne. Dziecko było małe, więc nie za dużo się dowiedzieli, co się dzieje. Usłyszeli tylko, że tata wskoczył za nią do wody, a mama została na jednostce, na której wypoczywali. Niestety zdarzyło się tak, że i matki, i ojca nie znaleźliśmy na tej jednostce. Długie poszukiwania trzydniowe przyniosły skutek i niestety zostali znalezieni na 10 metrach w odległości kilku metrów od siebie, więc najprawdopodobniej było tam ratowanie życia sobie nawzajem. Warunki były niesprzyjające. Osoba nieumiejąca pływać bądź pływająca tylko w basenie po dostaniu w twarz falą, niestety jeden chaos wody, drugi chaos wody i niestety taka sytuacja, że dziecko zostało bez rodziców.
A pan widział tą dziewczynkę, tak?
Była na moim pokładzie, byłem wtedy na karetce wodnej. W momencie, kiedy została dla nas przekazana no, rozmowa ratowników z dziewczynką, mimo że sam nie rozmawiałem, no, została mi na długo w głowie. Dalej została, dalej gdzieś tam przytaczam sobie.
I dlatego, żeby takich sytuacji było jak najmniej, potrzebni są ludzie i sprzęt. MOPR pilnuje 30 jezior i 11 kanałów o łącznej długości 170 km i powierzchni ponad 320 km2. To jest więcej niż ma na przykład Malta. I MOPR pilnuje tego obszaru przez cały rok, 24 godziny na dobę. Ratownicy pełnią dyżury w 5 bazach, w tym jednej sezonowej. Czy potrzeba więcej, żeby pokazać tą skalę?
Oczywiście jesteśmy w gotowości, żeby ją wydać, tylko też zadysponować, tylko że jeszcze tych 500 000 nie wydali. Dopiero złożyli wniosek na ten pół roku, więc się dopiero wejdą w ten sezon, wydatkują, ale co dalej, to zobaczymy. Największe koszty są wakacje, no ale no, utrzymują się cały rok, bo praktycznie też prowadzą akcje na lodzie. Ja oczywiście ich wspieram w ramach programu ochrony ludności. W ramach swoich 10% środków chcę mi w tym roku kupić poduszkowca, no ale jak będą sprzedawać łodzie, które dostaję za darmo, no to też taka sprawa dla nas kontrowersyjna, bo dostają dotacje, dostają wsparcie, żeby to bezpieczeństwo podnosić, no ale zrezygnowanie ze sprzętu, no chyba, że jest wyeksploatowane, to jest uzasadnione, ale jeżeli rezygnują ze sprzętu, no to jest coś nie tak.
No i kiedy patrzę na to wszystko z boku, to ogarnia mnie po prostu wściekłość. MOPR musi sprzedać specjalistyczną łódź za 200 tysięcy złotych, żeby przetrwać do wakacji, a ich całkowite roczne zapotrzebowanie, żeby ten system hulał, działał i żebyśmy wszyscy byli bezpieczni, to są jakieś 3 do 4 milionów złotych rocznie. No litość boską, 3 miliony czy 4 miliony złotych? Przecież politycy potrafią lekką ręką wydać tyle na ekspertyzy, których nikt nie czyta. Albo no nie wiem, na przykład na przepłacone ławeczki w parku. A my tutaj mówimy o życiu i zdrowiu dziesiątek tysięcy turystów dziennie, bo tyle wypływa na Mazurskie Jeziora w sezonie. Władze centralne muszą wreszcie zrozumieć, że Mazury to nie jest tylko dojrzewalnia pieniędzy z luksusowych jachtów, a lokalny biznes, samorządowcy, przecież wam też powinno zależeć. Bo jak na nieoznakowanym przez brak kasy jeziorze rozbije się kilka jachtów i zaczną ginąć turyści, to ta cała wasza turystyka runie jak domek z kart. Nikt nie przyjedzie tam, gdzie strach wejść do wody. Zwłaszcza na wakacje, zwłaszcza z dziećmi. I zostawiam was dzisiaj z jednym pytaniem. Skoro nasze państwo nie potrafi wygospodarować dosłownie drobnych na systemowe utrzymanie zawodowców z MOPR-u, to może my, turyści, żeglarze, motorowodniacy, powinniśmy się zrzucać? A może, nie wiem, powinien zostać wprowadzony obowiązek wykupienia chociażby symbolicznej polisy na czas rejsu, z której kasa szłaby prosto na ratownictwo, chociażby dokładnie tak, jak to zrobiono to na Zachodzie. Nie wiem, nie mi to oceniać. A może państwo powinno wziąć za to całkowicie odpowiedzialność, całkowicie wziąć to na siebie, tak jak to zrobiło chociażby z GOPR-em i TOPR-em. Zbliża się sezon, uważajcie na siebie na tych Mazurach, bo jak nic się nie zmieni, to za chwilę będziecie sami, zdani tylko na siebie i na pana wojewodę, który jak twierdzi, oczywiście ich wspiera. Oczywiście.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.